Witam Państwa, Lech Pilarski. Dziś ostatni dzień 2018 roku. Jaki był? Podsumują to politycy. Najważniejsze wydarzenie w moim rankingu to oczywiście wybory samorządowe. Pokazały, że partia rządząca nie wszędzie będzie w Polsce u władzy, chociaż ma bardzo wysokie poparcie. W naszym województwie to zmiana usteru w samorządzie województwa. Chociaż przewodniczącym sejmiku jest przedstawiciel opozycji. W największych miastach Podlasia PiS nie udało się przejąć władzy. Tam rządzą dotychczasowi włodarze. Natomiast w polityce krajowej trzeba było wycofać się z niektórych reform sądownictwa, zaś przy prądzie obniżyć akcyzy i opłaty stałe. Co czeka nas w nowym roku? Przede wszystkim wybory. Najpierw do Parlamentu Europejskiego, a potem do polskiego parlamentu. Tu zapowiada się ostra i zażarta walka. Jakie przyniesie efekty? O tym już za chwilę. Zapraszam. A w naszym studiu Wanda Jankowska, Kukiz 15.
Witam Państwa.
Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa.
Oraz Jerzy Leszczyński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
To może spróbujmy podsumować ten kończący się 2018 rok. Pani Wando, w Pani opinii.
W mojej opinii ten rok był udany. No zresztą ja chyba jestem z reguły optymistką, w związku z tym nawet tak sobie myślę, z której strony to by zacząć, ale myślę, że od wyborów, chociażby od Kukiza. Co jest najważniejsze? Utrzymaliśmy się, mówię o Podlasiu, utrzymaliśmy się w strukturach jako Kukiz 15. Widzimy nowe sytuacje związane z posłem, który po prostu ten ruch robił wszystko, żeby jednak rozwalić, powiem brzydko. Nie udało się ze względu na to, że był mocny zarząd. Między innymi znalazłam się w tym zarządzie. No, postawiłam sobie na ten rok, no bo to było koniec tamtego roku, odejście tego posła. Postawiłam sobie za punkt honoru utrzymać struktury Kukiz 15, wręcz je rozbudowywać, co przede wszystkim możemy powiedzieć. Wróciliśmy do 2015 roku, no bo tak trzeba było znaleźć ludzi, którzy po prostu nas wspierali. Między innymi ci wszyscy, którzy po prostu startowali z list Kukiz 15, to byli ludzie z końcówek list, muszę powiedzieć, co jest najważniejsze. Udało nam się uzyskać wynik niezły.
No ale niesatysfakcjonujący, bo żadnego mandatu nie udało się zdobyć.
Nie ukrywajmy, że nie nastawialiśmy się jednak również i na mandaty, bo jesteśmy młodym ruchem. Poza tym należy, panie redaktorze, podkreślić, że ze swoich pieniędzy finansowaliśmy się. Nie byliśmy w stanie obwiesić miasta wielkimi billboardami, wykupić mediów, prawda, czasu antenowego i tak dalej. Skorzystaliśmy możliwie tylko i wyłącznie ze swojego wsparcia, licząc na to, że dotrzemy do ludzi. W zasadzie jedyna forma dotarcia to internet, prawda. No, samo wydanie na kampanię, w moim przypadku na przykład mogę powiedzieć, to jest niecałe 2000, proszę państwa, i wynik.
Może pani zakładać bloga, jak panią wygrywać wybory?
Chyba ja prowadzę bloga, tylko po prostu muszę powiedzieć, że od 2011 bloga prowadzę, tak? Tylko nawet nie chciało mi się, powiem szczerze, na wybory go uruchomić. Uruchomiłam jak najbardziej, ale to były tylko chyba dwa wpisy. Co dalej? Dalej na pewno...
To za chwilę dojdziemy do tego, co dalej.
Także dla Kukiz 15 na Podlasiu uważam rok udany.
Dariusz Piątkowski.
W polityce to przede wszystkim wybory samorządowe, tak jak pan powiedział, zarówno w skali krajowej, jak i regionalnej. W obu wypadkach możemy jako i Prawo i Sprawiedliwość mówić o sukcesie. Mam nadzieję, że to będzie sukces także wszystkich Polaków. Przypomnę, że poprzednio Prawo i Sprawiedliwość rządziło tylko w jednym województwie. W tej chwili mamy 8 województw, w których rządzimy lub współrządzimy. Jeszcze niedawno przecież Platforma zapowiadała, że absolutnie powstrzyma PiS i praktycznie będą dalej rządzili tylko w jednym województwie. W 9 województwach aż Prawo i Sprawiedliwość miało zdecydowanie najlepsze wyniki. Także w województwie podlaskim, jak państwo wiedzą, zyskaliśmy prawie 42% głosów, uzyskując więcej głosów niż PSL i Platforma czy PoKo razem wzięte. Na pewno z punktu widzenia Polaków takim ważnym wydarzeniem w całorocznym była dobra sytuacja gospodarcza i poprawiająca się sytuacja budżetu. Po raz pierwszy w okresie trzeciej RP budżet jeszcze w listopadzie miał nadwyżkę. Nie uda się jej prawdopodobnie dotrzymać do końca roku. Będzie niewielki deficyt, ale będzie to zdecydowanie najmniejszy deficyt od wielu, wielu lat i chyba w ciągu tego dwudziestokilkulecia po raz pierwszy tak mały deficyt, co pokazuje, że będziemy zmniejszali rosnące zadłużenie. Przypomnę, że w okresie rządu PO-PSL dwukrotnie wzrosło nam zadłużenie do ponad biliona złotych i to jest ta pozytywna tendencja, którą Polacy odczuwają także w portfelach. Wspomniał pan o ostatnich działaniach rządu i Sejmu związanych z obniżką cen energii. Przypomnę, że groziła nam rzeczywiście podwyżka cen prądu, ale nie z powodu tego, że rząd narzucał jakieś nowe podatki, a tylko i wyłącznie dlatego, że niestety jesteśmy częścią porozumienia klimatycznego dotyczącego Unii Europejskiej, które zaczęło się w końcówce 2008 roku. Ówczesny rząd Donalda Tuska nie zablokował tej inicjatywy. Konsekwencją tego jest konieczność wykupowania tak zwanych praw do emisji dwutlenku węgla, ale to dotyczy nie tylko i wyłącznie węgla, bo to się wielu osobom tylko z tym kojarzy, ale to dotyczy także tych, którzy zdobywają energię poprzez spalanie gazu czy ropy naftowej, a więc tutaj nie ma różnicy. Za każdym razem jest konieczność wykupu praw do emisji CO2. No i niestety te prawa do emisji bardzo mocno podróżały kilkakrotnie w ostatnim czasie, co musiało odbić się na cenach prądu, bo to też jest element składowy, z którego składają się ceny energii, które my, przedsiębiorcy, płacimy. I aby nie dopuścić do wzrostu cen energii, zdecydowaliśmy się na bardzo poważne obniżenie akcyzy, kilkukrotne, to trzeba wyraźnie powiedzieć, oraz zmniejszenie opłaty stałej, przesyłowej o prawie 100%, 95%, plus tam jeszcze inne elementy, to powinno spowodować, że w przyszłym roku my jako obywatele, ale także przedsiębiorcy czy samorządy nie będą musiały płacić wyższych cen energii, a więc i też poważnych podwyżek innych artykułów nie powinno być.
Ale ten przykład prądu pokazuje, że powinna się odbyć debata, co w naszym kraju jest obłożone i jakimi podatkami, po to, żeby ewentualnie z części tych podatków można było zejść i obniżyć ceny.
Być może tak, być może warto o tym rozmawiać, natomiast trzeba brać cały czas pod uwagę sytuację budżetową. Przypomnę, że też...
No bo z prądem też będzie dopłata z budżetu około 4 miliardów złotych, żeby wyrównać rachunki.
Łącznie z budżetu państwa 9 miliardów złotych prawie zostanie wydanych zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym, aby nie było tych podwyżek. Na szczęście nie będzie to odbywało się na zasadzie jakby rekompensaty, jakichś dodatkowych zabiegów administracyjnych czy biurokratycznych. Tutaj tego unikniemy. Natomiast w ogóle debata na temat podatku czy systemu emerytalnego jeszcze jest przed nami. To są bardzo poważne wydatki dochody, a z drugiej strony wydatki budżetu. I trzeba o tym rozmawiać. Dzisiaj państwo pewnie zdają sobie sprawę, że chociażby ten Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie domyka się i z budżetu państwa co roku dopłacamy kilkadziesiąt miliardów złotych.
Jerzy Leszczyński, najważniejsze wydarzenia. W pana osobistym wydaniu to utrata fotela marszałka.
No tak, oczywiście, ale myślę, że ten rok, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu, myślę, że był bardzo dobry, ponieważ jako samorząd województwa przede wszystkim, żeśmy uruchomili wiele inwestycji w zakresie infrastruktury, ale też przyspieszyliśmy znacznie realizację naszego regionalnego programu operacyjnego. Także nie ma zagrożeń, że...
Bo pod koniec lata pojawiły się duże zastrzeżenia co
no
do
właśnie,
sposobu wydatkowania tych pieniędzy.
Mogę jasno powiedzieć w tej chwili, że na koniec roku wykonaliśmy te wszystkie założenia, jeżeli chodzi o zasady N+3 i te ramy wykonania, więc żadne środki nie zostaną stracone. Ponad 60% jest środków zakontraktowanych, a wydatki ponad 16% już wypłaconych środków, także te cele zostały osiągnięte. Natomiast oczywiście od strony politycznej po wyborach samorządowych oddaliśmy władzę dla Prawa i Sprawiedliwości. No muszę przyznać, że duży wpływ na wynik wyborów miała też kampania w mediach, szczególnie publicznych. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość najbardziej zwalczało Polskie Stronnictwo Ludowe, szczególnie w mniejszych miejscowościach i na wsi, bo no jesteśmy takim największym konkurentem pod tym względem. I to się przełożyło między innymi w wynik wyborów. No oczywiście też tutaj trzeba przypomnieć, że poseł też od nas odszedł, też nie startował, też jeden z liderów. Także to też i po naszej stronie jest trochę błędów. Natomiast myślę, że ta zmiana w sejmiku, która w tej chwili się dokonała, mam nadzieję, że będzie dobrą zmianą dla regionu. Natomiast my oczywiście dalej pracujemy, jako też będziemy w opozycji razem z Platformą Obywatelską i patrzeć, jak nowy zarząd pracuje.
Tylko jedno sprostowanie. No, Prawo i Sprawiedliwość nie zwalczało Polskiego Stronnictwa Ludowego, tylko konkurowało. No, my nie traktujemy tych, którzy startują z innych list, jako wrogów, których trzeba unicestwiać i zwalczać, jak to pan określił. My po prostu przedstawiamy konkurencyjny program. Wyborcy uznali, że jest on lepszy, jesteśmy bardziej wiarygodni niż nasi konkurenci i stąd takie efekty.
A co my mamy powiedzieć? Nas w ogóle media pomijały. Także i też sobie musieliśmy radzić.
I skoro była już to mowa o infrastrukturze, to warto też powiedzieć o kilku rzeczach, które z punktu widzenia województwa się dokonały. Trzeba przypomnieć, że skończyła się w końcu S8 i mamy normalny
dojazd. No i to jest, proszę państwa, właśnie czekałem na ten moment,
normalny dojazd do Warszawy.
Ta sprawa wypłynie, bo po 30 latach, czy nawet więcej, udało się dokończyć tę S8 z Białegostoku do Warszawy i jeden punkt z tych wielu, wielu raportów, które były sporządzane do tej pory, a które związane były z rozwojem gospodarczym i nie tylko społecznym w naszym województwie, ten pierwszy punkt, czyli połączenie komunikacyjne, dostęp komunikacyjny, ten jeden punkt możemy z pewnością w tym roku wykreślić.
To prawda. To prawda. Warto też przypomnieć, że trwają inwestycje albo proces inwestycyjny na innych ważnych trasach komunikacyjnych. Niedawno, kilka tygodni temu chyba był ostatni przetarg na ostatni fragment trasy Via Baltica, czy inaczej S61, to jest fragment Łomży. Część już jest wykonana, jak pewnie państwo wiedzą, część już jest w trakcie robót, część została już przetargi rozstrzygnięte.
Obwodnica Suwałk ma być oddana.
Zakończona, tak jest. To też myślę, że dla tamtej części naszego województwa bardzo ważne wydarzenia, zwłaszcza dla mieszkańców Suwałk, bo w końcu pozbędą się przynajmniej części ruchu tranzytowego, to co się udało wcześniej w Augustowie. Niestety czeka nas jeszcze trochę czasu, zanim rozpoczniemy budowę S19, ale tam trwają prace przygotowawcze. Tu niestety opóźnienia były spowodowane tym, że nasi poprzednicy, czyli rządy PO-PSL, przez wiele lat po prostu nic nie robiły w sprawie tej trasy. No i dziś nie da się tego odrobić w ciągu 2 czy 3 lat. Proces inwestycyjny trwa niestety bardzo, bardzo długo w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną, no to ciągle niestety nie mamy dostępności lotniczej. Wybudowanie pasa startowego w Białymstoku w jakikolwiek sposób nie rozwiązuje tego problemu. Jest to pas startowy przeznaczony praktycznie tylko i wyłącznie dla prywatnych awionetek. Żaden cięższy samolot długodystansowy nie może wylądować w Białymstoku ani wystartować. W praktyce więc przeciętny mieszkaniec naszego województwa dalej musi korzystać z Modlina czy Chopina.
Pan poseł zauważył, że proces inwestycyjny jest długi i faktycznie S8 to zasługa jeszcze poprzedniego rządu, natomiast...
Znaczy kilku kolejnych rządów, to
tak,
jest oczywiste.
Także, natomiast oczywiście...
No, ale także musimy przypomnieć sytuację z 2012 roku, bo bez tego...
Kiedy odebrano naszemu województwu
pieniądze,
miliardy złotych,
które... Finansowanie tej
inwestycji. S8 byłaby wcześniej oddana, gdyby nie tamte wydarzenie.
Natomiast przypomnę, że samorząd województwa, no, udało się pozyskać ponad 400 milionów z Polski Wschodniej i droga do, w standardzie jezdni dwupasmowej do Łap jest już w części oddana, w przyszłym roku będzie zrobiona, tak samo do Supraśla, chociaż jest wiele problemów z tym. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić do polityki energetycznej. No niestety te podwyżki prądów, które nas czekają, one będą może dopiero w 2020 roku. Dobrze, że na razie jeszcze nie dotkną nas bezpośrednio, ale też myślę, że za mało rząd robi w kierunku właśnie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. To, co też mamy w naszym regionalnym programie operacyjnym, pewne i ustawy dotyczące energii prosumenckiej, ale też no, odpuściliśmy i farmy wiatrowe, ale też i biogazownie. To energetyka rozproszona, myślę, że jest bardzo ważna, szczególnie w naszym województwie. Dlatego musimy
daleko od źródeł energii.
Dlatego musimy do tego wrócić. Nie wiem, ja wiem, że to nie jest prosta sprawa, ale musimy to realizować. Natomiast...
Ale to od razu muszę się do tego odnieść. Bo po pierwsze, proszę zauważyć, szanowni państwo, że rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że bezpieczeństwo energetyczne Polski jest dużo, dużo lepsze niż jeszcze rok, dwa czy trzy lata temu. Mam tu na myśli przede wszystkim uruchomienie portu gazowego w Świnoujściu, podpisanie ponad 20-letniego kontraktu z Amerykanami na dostawy gazu po znacznie niższych cenach niż ten gaz, który był negocjowany przez rząd Donalda Tuska i chyba przez wicepremiera Pawlaka, jak nie pamięć nie myli, na 25 lat za ceny znacznie wyższe niż w większości państw Europy Zachodniej, wobec niebezpieczeństwa...
Mówi pan w odniesieniu do gazu rosyjskiego.
Oczywiście. Kolejny element, są mocno zaawansowane prace nad Baltic Pipe, czyli możliwością skorzystania z gazu ziemnego z Morza Północnego we współpracy z Norwegami, co nas za 2-3 lata powinno uniezależnić w praktyce od gazu rosyjskiego i nawet jeżeli Nord Stream 2, przeciwko któremu protestujemy i próbujemy go powstrzymać, ale z tym jest niestety dużo kłopotów, bo i większość państw europejskich, zwłaszcza tych dużych jak Niemcy, ale i sama Unia Europejska nam w tym nie pomaga i tu solidarności energetycznej niestety nie widać. To pokazuje, że my pod względem takiego bezpieczeństwa energetycznego jesteśmy dużo, dużo lepszej sytuacji niż kilka lat temu. Wspomniał pan o OZE, czyli te odnawialne źródła energii. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że elektrownie wiatrowe są najmniej stabilnymi elektrowniami, które w sposób niesystematyczny dostarczają gaz. Trzeba wyjaśnić wyraźnie, że takie elektrownie wymagają zabezpieczenia w podobnej mocy w elektrowniach tradycyjnych, konwencjonalnych. A więc wprowadzenie każdej megawattogodziny wiatrowej oznacza, że taką samą megawattogodzinę trzeba mieć zabezpieczoną tradycyjnie, więc my nie unikniemy tej energii dostarczanej w sposób konwencjonalny i akurat w pobliżu naszego regionu rozpoczyna się duża inwestycja w nowy blok energetyczny. To jest pierwsza inwestycja od kilkudziesięciu lat, bo niestety nasza energetyka jest mocno zapóźniona pod tym względem. Nieprawdą jest, że nie inwestujemy w energię odnawialną, w miksie energetycznym i w polityce energetycznej przygotowanej przez ten rząd. Stawia się na to w sposób zdecydowany. My zdajemy sobie sprawę, że przy takiej polityce klimatycznej, jaką prowadzi dziś Unia Europejska, niestety musimy produkować tak zwaną czystą energię. Czysta w cudzysłowie trzeba to brać pod uwagę. Za taką uważana jest między innymi energia jądrowa i stąd między innymi pomysł na budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu lat, bo tu będzie tak długi cykl inwestycyjny, uda się to zrobić, a biogazownie ewidentnie tak. My odeszliśmy od energetyki wiatrowej częściowo, bo się okazywało, one po prostu zbyt drogo jak na nasze warunki. I te ceny prądu, które są dzisiaj, byłyby znacznie wyższe, gdyby udział energetyki wiatrowej był wyższy w naszym kraju.
Mam nadzieję, że dojdzie pani Wando do rozmów i też do głosu, do rozmów w sensie takim, żeby na przykład w województwie podlaskim, korzystając z tego, że mamy duży sektor rolniczy, móc ewidentnie rozwijać tą energetykę biogazową.
I a propos gazu, jeszcze trzeba wyraźnie powiedzieć, że ten źródeł zasilania energii też w naszym województwie rozwija. Mamy też nowy gazociąg przebiegający na północy województwa i plus do tego gaz skroplony, który pojawia się w tych gminach i tych powiatach, gdzie jest zapotrzebowanie.
Weszliśmy we właściwe tematy, prawda, energetyki i tak dalej, ale ja tutaj chciałam tylko podkreślić jedną rzecz, bardzo ważną. Proszę zobaczyć. Jedni na drugich właśnie państwo tutaj przekładacie. Ci zapóźnienia, bo nie zdążyli z tym. Ci zapóźnienia, bo nie zdążyli z tym. Nikt, jeszcze raz państwu powiem, pieniądze po prostu poszły ogromne. Zabrane zostały poprzez to, że nie wykonano, wykonawcy po prostu się nie znaleźli, przetargi źle zrobione. Cały czas marnowanie pieniędzy. Z drugiej strony, dlaczego, co Kukiz zawsze 15 podkreśla, dlaczego nie rozliczymy ludzi, którzy te pieniądze po prostu stracili? To jest to malwersacja w ogromnym wydaniu, chociażby plany środowiskowe dotyczące lotnisk. Nie mamy lotniska, ale proszę zobaczyć, ile pieniędzy
do
poszło.
Do poprzedników trzeba.
Ile poszło pieniędzy właśnie na uwarunkowania środowiskowe.
Mówiliśmy.
Jak nie to Polany, to Sanniki. Jak nie, w końcu wyszedł pasek.
No i w końcu zostaliśmy, że tak powiem, z ręką w nocniku,
dlatego
bo do dzisiaj nie zostało wybrane miejsce, w którym ewentualnie mogłoby powstać to lotnisko, gdybyśmy jakieś pieniądze gdzieś zdobyli.
Żeby nie było błędów, rozliczać za, prawda, rzeczy, które po prostu zostały wykonane.
Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o lot, tak. Zgadzam się, tutaj rzeczywiście można rozliczyć, z tym, że do tej pory, patrząc na politykę, u nas chyba tak specjalnie nie było rozliczenia wprost za decyzje polityczne. Natomiast nas rozliczają później wyborcy, myślę, że w czasie wyborów.
No, wynik wyborów pokazał częściowo, że rzeczywiście rozliczenie zostało dokonane.
Natomiast oczywiście kwestia lotniska regionalnego to jest kwestia jeszcze poprzedniej kadencji. Nie tej, co ostatnio była, tylko jeszcze poprzedniej. Tam te decyzje zapadły. Wtedy można było rzeczywiście skorzystać ze środków Unii Europejskiej na budowę lotniska. W tej chwili myślę, że ten pas startowy jest potrzebny przede wszystkim w Białymstoku i w Suwałkach dla przedsiębiorców, dla rozwój przedsiębiorczości, bo musimy rozwijać przede wszystkim gospodarkę regionu. Natomiast czas pokaże, czy to lotnisko regionalne powstanie. Oczywiście lokalizacja, jeżeli będzie realna szansa sfinansowania, to myślę, że i będzie wtedy decyzja o lokalizacji, bo w tej chwili myślę, że ta sprawa nie jest aż tak istotna, gdzie to lotnisko powinno...
Dużo lotnisk, które powstały, przecież są nierentowne, prawda? Teraz jest po prostu ten moment, żeby przyjrzeć się, czy warto, czy nie warto, skoro mamy 1,5 godziny jazdy do Warszawy, prawda? To faktycznie dla nas, dla zwykłego śmiertelnika, ja nie będę czekała, czy lotnisko tu powstanie, czy nie powstanie i kiedy powstanie, tylko wsiadam, jadę, 1,5 godziny jestem na miejscu, tak? Co prawda 1,5 godziny do granic miasta, bo przez Warszawę trochę dłużej.
I to jest ten jeden skok, który czeka na rozwiązanie. Właśnie przed chwilą dotarła do nas informacja, że została opublikowana nowelizacja ustawy w sprawie Sądu Najwyższego, a zatem te wszystkie przepisy, do których zastrzeżenia miał także Trybunał Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, te przepisy weszły w życie, a zatem zaproponowane zmiany przestały obowiązywać.
Przypomnę, że cała rzecz dotyczy w ogóle gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ogromna część Polaków wskazuje, że to jest ta dziedzina, którą należy dogłębnie zreformować z kilku powodów. Po pierwsze, bo tam nie było żadnego rozliczenia po 1989 roku w przeciwieństwie do innych sfer naszego życia publicznego. Tam nadal jeszcze często pracowali sędziowie z postkomunistycznym rodowodem, nawet w Sądzie Najwyższym, to tam Polacy ciągle narzekają na przewlekłość postępowania i jeżeli przegrywamy przed międzynarodowymi trybunałami, to właśnie bardzo często z powodu przewlekłości postępowania. No i myśmy część zmian już dokonali. Proszę pamiętać o tym, że chociażby dzięki naszym zmianom ustawowym w tej chwili jest losowy przydział sędziów do poszczególnych spraw, a nie wyznaczany przez prezesa sądu, co budziło w niektórych wypadkach spore wątpliwości. Rozdzieliliśmy taką czysto administracyjną, czysto administracyjne zarządzanie sądami od orzekania. Wcześniej prezes sądu był jednocześnie i sędzią, i administratorem, i to w kilku przynajmniej przypadkach źle się kończyło, bo trwają w tej chwili przygotowawcze postępowania prokuratorskie i niedługo powinno się rozpocząć procesy wobec byłych prezesów sądów niektórych. To trzeba wyraźnie wskazać, że nie wszędzie tak było, na szczęście. Udało nam się również, tu akurat i Kukiz 15 też popierał tę ideę, wprowadzić ławników do Sądu Najwyższego, zwłaszcza w tych postępowaniach dyscyplinarnych, bo dotąd było wrażenie, że sędziowie niby sami orzekają zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, ale jednocześnie temu prawu nie podlegają, gdy sami popełniają przestępstwa. Stąd trzeba było wzmocnić ten pion dyscyplinarny i to się zdecydowanie udało. To jest ta nowa izba, która już funkcjonuje i jest możliwość tak zwanej rewizji nadzwyczajnej, co prawda ograniczoną w stosunku do pierwotnego projektu, ale on ta możliwość funkcjonuje. Natomiast nie udało się wprowadzić tego elementu ostatniego, o którym pan wspomniał, dotyczącego wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego. Tu Unia Europejska, chociaż naszym zdaniem, nie miała do tego uprawnień, bo kształtowanie wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją władz krajowych, a nie Unii Europejskiej. Władze Unii Europejskiej ciągle były niestety inspirowane, delikatnie mówiąc, a wręcz nakłaniane przez totalną opozycję do tego, aby ingerować w nasze wewnętrzne sprawy. No i nie chcąc płacić wysokich kosztów ewentualnych nie odszkodowań, ale opłat, które by mogłaby nam narzucić Unia, a w zasadzie Trybunał Europejski, musieliśmy wyrazić zgodę na jakąś zmianę ustawy, która pozwala na powrót sędziów tych emerytowanych z powrotem do orzekania.
Ale tu spróbujmy zapytać o ocenę naszego systemu wymiaru sprawiedliwości, naszych pozostałych gości. Można by odnieść takie wrażenie i zacytować słynne powiedzenie ze słynnego filmu Sami Swoi. Sąd sądem, a sprawiedliwość powinna być po naszej stronie, bo państwo wygraliście sprawy w sądach, ale sprawiedliwości nie ma.
Ja w zasadzie mogę powiedzieć, jako osoba, która 5 lat z wymiarem sprawiedliwości miała do czynienia, przeszłam przez wszystkie, proszę państwa, instancje sądu, gdzie sprawy w sądach rejonowych były zawieszone. Bardzo błaha sprawa. W 30 dni, może powiem krótko, w 30 dni powinnam była wrócić do pracy. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, gdzie burmistrz wydał decyzję niezgodnie z prawem, było po mojej stronie. No cóż, wojewoda zapomniał wydać decyzji. To stwierdził sąd administracyjny, że za wydaniem decyzji rozstrzygnięcia nadzorczego idzie również wniosek do czegoś tam zobowiązujący. Burmistrz czuł się bezprawnie w związku z tym przez 5 lat sądów, przez wszystkie instancje, tak jak powiedziałam, co z tego, że sprawy zawieszone były w sądzie rejonowym w oczekiwaniu na NSA, na Naczelny Sąd Administracyjny. Po wyroku sądu administracyjnego, pozytywnym dla mnie, proszę państwa, sąd zamiast, tak jak adwokat mówi, idziemy na sprawę, to jest 5 minut i po sprawie, bo oczywiście wszystko jest dla nas na rękę. Co się okazuje? Sędzia zawiesza rozprawę na czas nieokreślony ze względu na to, że kolejne sprawy się toczą. Oczywiście, a sprawy się toczyły również o niezgodne decyzje. Nie, po mnie, proszę państwa, dwóch dyrektorów nieprawnie zasiadających, świadectwa do dzisiaj wydane przez nieprawnie zasiadających dyrektorów. Naczelny Sąd Administracyjny to stwierdza, tylko Sąd Rejonowy nie bierze tego pod uwagę, a już nie mówiąc o burmistrzu.
To jak z tego punktu widzenia ocenia pani te zmiany?
Jak ja zmiany? Po pierwsze, dlaczego zmiany wprowadzane przez PiS nie były zgodne z konstytucją? Skoro mamy konstytucję, prawda, i konstytucja określa wiek sędziów, no to jak można zmieniać wiek sędziów, prawda, gdzie w konstytucji jest inny zapis? Dlatego Trybunał chyba stwierdził...
Konstytucja nie określa wieku sędziów.
Tylko określa kadencyjność.
Kadencyjność to było, tak?
Tak, ale jednocześnie prawnicy wyraźnie mówią, że można, czy jakby możliwe jest przerwanie kadencji, na przykład gdyby prezes sądu umarła, no to wówczas no, kadencja w sposób oczywisty ulega zmianie i tak dalej. Także to... nie było to złamania konstytucji, jest to naginanie prawa przez
przeciwników. Ale proszę zobaczyć, to co cały czas mówi Kukiz 15, znowu robi się kosmetyczne zmiany. Sąd wymaga naprawdę gruntownej zmiany. Ja momentami tak się zastanawiałam czasami i tak rozmawialiśmy ze znajomymi. Ciekawe, jakby wyglądała Polska, proszę państwa, gdyby nieodwołany został rząd Olszewskiego. My bardzo często zadajemy to pytanie, prawda? Miała być lustracja. Lustracja załatwiłaby wszystko, tak jak w innych krajach, chociażby w Czechach, w Słowacji, tak? Dlaczego po prostu się bano lustracji? No wiadomo dlaczego. Znajomy królika i tak dalej. To, co pan powiedział, poseł, przed chwilą, że sędziowie z dawnego systemu, do dzisiaj niestety to działa. Wszystko jest do załatwienia. Sądy wymagają gruntownej reformy. Kukiz 15 stoi na stanowisku, przecież dawał również swoje projekty poselskie, składał KRS. Wybierany, 2/3 posłów wybiera. Dlaczego by nie miało wybierać, prawda? A nie znajomi swoich znajomych znowu obsadzą. Krajowa Rada Sądownicza, ten KRS, tak? Druga rzecz, sędziowie pokoju. No, na litość, podstawowe sprawy, żeby czekać po parę miesięcy, no to się w głowie nie mieści, właśnie w sądach rejonowych. To miałoby odciążyć. Mamy dobre wzorce na zachodzie. Przecież kraje z tego korzystają, chociażby z tych sędziów pokoju. Uczmy się i przyciągajmy do siebie te dobre wzory po prostu, żeby nie było takich rzeczy, że znowu nam Trybunał coś gdzieś znowu zarzuci, bo komuś nie pasuje. A POKO będzie cały czas mieszało, no już mówiąc słowami Tyszki.
No niestety, w przyszłym roku można by życzyć Polakom, żeby opozycja dojrzała do tego, że jest przede wszystkim działa na terenie Polski i powinna działać na rzecz Polaków, a nie przeciwko Polsce. Mam nadzieję, że totalna opozycja to w końcu kiedyś zrozumie.
Podsumowując, źle się dzieje, mam złe doświadczenia z sądami, proszę państwa, na wyrok, na przykład, żeby otrzymać z... Czy pan ma magistra, czy nie ma magistra, proszę państwa, musiałam oczywiście w gminie z informacji publicznej nie otrzymałam z dostępu do informacji publicznej, bo to jest nie osoba publiczna, dyrektor, tak gmina twierdziła. No więc co zostało? Oczywiście złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Składam do sądu, rok czasu czekam na wydanie, prawda, czy może gmina wydać, czy nie może. I tak to działa.
Oczywiście nie ulega wątpliwości, że reforma sądów jest potrzebna, bo przede wszystkim za długo postępowania trwają wszystkie na wszystkich poziomach, ale przede wszystkim na podstawowym poziomie. I to rzeczywiście powinno się uprościć, zmienić. I
no, ale jak słyszeliśmy, to z tego, że na przykład wyrok jest pozytywny, skoro no, nie jest respektowany, nie przywraca się na przykład ludzi do pracy i tak dalej, i tak dalej.
No to już jest następna sprawa. Natomiast no, chcę powiedzieć, że PSL nie jest totalną opozycją, bo przecież główny projekt społeczny 500+ poparliśmy, Prawa i Sprawiedliwości i tak samo, jeżeli chodzi o sądy, myślę, że też to, co jest dobre, to myślę, że będziemy wspierać, ale oczywiście też trzeba pamiętać, że te zmiany trzeba też wprowadzać zgodnie z konstytucją. No niektóre te posunięcia, jeżeli nie mamy większości zmienić konstytucję, no to zróbmy taką współpracę, żeby na przyszłość tą konstytucję można było rzeczywiście zmienić, jeżeli ją trzeba zmienić.
Po pierwsze, nikt na razie nie stwierdził, żeby którakolwiek z ustaw dotyczących sądownictwa była niezgodna z konstytucją. Państwo tylko używają swojego mniemania i domysłu, natomiast jedynym organem w Polsce, który może stwierdzić, że coś jest niezgodne z konstytucją, jest Trybunał Konstytucyjny. Ja nie przypominam sobie, aby któraś z ustaw, łącznie z tą dotyczącą Sądu Najwyższego, została przez kogoś zaskarżona do Trybunału i aby Trybunał wydał orzeczenie, w którym by stwierdzał, że jest to niekonstytucyjne. Więc te państwa domniemania, że coś jest niekonstytucyjne, to jest tylko wasze mniemanie i wasz pogląd, a nie rzeczywistość.
Będziemy do sprawy niewątpliwie wracali. Tutaj podglądam dopływające do nas informacje agencyjne. W Australii właśnie powitano nowy rok. To my spróbujmy właśnie zastanowić się nad tym, co będzie w przyszłym roku 2019. Wskazywałem na to, że najważniejsze wydarzenia to będą oczywiście wybory parlamentarne do Parlamentu Europejskiego z jednej strony i do polskiego parlamentu z drugiej. Wiosna to już przygotowanie do tej kampanii w Parlamencie Europejskim. Czy będzie Kukiz 15 wystawiał w naszym województwie, właściwie dwóch województwach, bo nasz okręg obejmuje województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie, swojego kandydata?
Tak. Na klubie w piątek, 28 bodajże grudnia, takie postanowienie zapadło. Poza tym nie liczymy na to, na wielki wynik, prawda?
Ale będzie to kandydat z naszego terenu czy w teczce?
To znaczy, na tym etapie tylko mogę powiedzieć tyle, że do połowy stycznia pełnomocnicy na województwa zostaną powołani. Jeżeli będą pełnomocnicy, zaczniemy dalej myśleć, skąd kandydat, czy stąd, czy z innego województwa, ale nie podchodzimy do tych wyborów stricte tak, żeby wygrać. I znowu tutaj może być, no to po co podchodzić, żeby nie wygrać, tak? Zdajemy sobie sprawę, proszę państwa, że nie mamy takich pieniędzy jak partie polityczne, żeby to, co już wcześniej mówiłam, żeby po prostu taką zrobić kampanię, a nie inną. Dalej się finansujemy sami. W związku z tym liczymy na poparcie młodych ludzi, którzy po prostu budują struktury, bo struktury są budowane cały czas w powiatach. Bazujemy przede wszystkim na tym, co już się udało nam w wyborach samorządowych zrobić.
Ale jak pani sądzi, jak długo jeszcze ten argument, że nie mamy pieniędzy i dlatego nie możemy wygrać, może być przez wyborców cierpliwie odbierany? No bo kiedyś się skończy
argument
ta
będzie,
cierpliwość.
Nie, argument będzie stały, gdyż jeżeli chodzi o Kukiz 15, odejścia posłów, którzy nie zgadzali się z tym, że nie będzie partii, ja mówię, co lider przede wszystkim nasz głosi. Absolutnie nie będzie partii, będzie to ruch obywatelski. Oczywiście odpisy jakieś tam z wyborów są, w związku z tym wsparcie na pewno będzie finansowe, tylko mówię, nie takie jak z subwencji partyjnych, tak? Ale na pewno nastawiamy się bardziej na wybory przede wszystkim parlamentarne. Od dłuższego czasu wynik przede wszystkim utrzymuje się między 7 a 10%. To jest bardzo dobry wynik, uważamy. W związku z tym myślę, że jak jeszcze dobrze zawalczymy, prawda, i przygotujemy się, a mamy tym razem więcej czasu do listopada chociażby, to wynik powinien nas satysfakcjonować.
Polskie Stronnictwo Ludowe. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Będzie kandydat z naszego okręgu?
No, jak najbardziej. Oczywiście w tej chwili w Polskim Stronnictwie Ludowym trwają dyskusje, czy będziemy samodzielnie startować do wyborów do Parlamentu Europejskiego, czy w koalicji. W koalicji, jeżeli chodzi o PSL, w Parlamencie Europejskim jesteśmy w Partii Ludowej razem z Platformą Europejską, Obywatelską. I taka też możliwość może być, ale to jeszcze zobaczymy. W każdym bądź razie no musimy walczyć o to, żeby i wizerunek Polski w Unii Europejskiej i Polska w dalszym ciągu była znaczącym graczem, jeżeli chodzi o Unię Europejską, bo tutaj na przykładzie chociażby naszego regionu bez wsparcia środków unijnych, takiego skoku cywilizacyjnego, jaki dokonaliśmy w ciągu tych ostatnich lat od czasu wejścia do Unii Europejskiej od 2004 roku, byłoby niemożliwe. Dlatego nam w dalszym ciągu powinno zależeć i tu wspólnie i niezależnie od poglądów politycznych dla wszystkich partii, żebyśmy jak najlepiej wykorzystali to dalej szansę i możliwość współpracy Unii Europejskiej. Dla nas wybory do Europarlamentu będą bardzo ważne.
A później do Parlamentu Polskiego.
No oczywiście do Parlamentu Polskiego też, bo cały czas w tej chwili jesteśmy, myślę, że bez Polskiego Stronnictwa Ludowego nie będzie możliwa jakaś koalicja w przyszłym parlamencie. Jesteśmy ważnym elementem, tym bardziej, że nasz prezes Kosiniak-Kamysz też jest w tej chwili najlepiej ocenianym liderem, jeżeli chodzi o partię, jeżeli chodzi o zaufanie. I to też, myślę, będzie nas mobilizować, żeby
do tych... Dziękuję.
No PSL, jak cała opozycja, ma problem, co robić w wyborach jednych i drugich. Nie wiedzą jeszcze, z jakich list będą startowali. To jest jakby z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości oczywiste. Startujemy pod listami, pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, z tymi mniejszymi ugrupowaniami, czyli tak zwana Zjednoczona Prawica, zarówno w jednych, jak i drugich wyborach. W obu wyborach liczymy na zwycięstwo. Ta dobra zmiana, która dokonuje się od 3 lat, pokazuje w sondażach przynajmniej, że Polacy nam ciągle ufają. Mamy nadzieję, że to przełoży się na wynik wyborczy. Wybory do Parlamentu Europejskiego są o tyle istotne, że widzimy próbę poszerzenia pozastatutowe i traktatowe uprawnienia władzy Komisji Europejskiej. Chcielibyśmy temu zapobiec. Jesteśmy za tym, aby Polska była członkiem Unii Europejskiej, ale taki, do jakiej wstępowaliśmy.
Jednym zdaniem, czy kandydat będzie z naszego regionu?
Czas pokaże. Decyzję będzie podejmowała oczywiście centrala. Na pewno będzie to osoba rozpoznawalna.
Dziękuję pięknie. Dzisiaj w naszym studiu gościliśmy Wandę Jankowską z Kukiz 15, Dariusza Piątkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości oraz Jerzego Leszczyńskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dużo zdrowia.
Dziękujemy.
Także oczywiście wszystkim to życzę.
Się udało spełnić.
Dziękujemy. Ten przyszły rok był co najmniej dobry, jak ten, który mija.
Też taką nadzieję mamy.
Całej redakcji wszystkiego dobrego.
Kłaniam się do usłyszenia.
Wszystkim słuchaczom.
Do siego roku wszystkim.